znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o Stelmecze Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Dzień dobry, Jacek Białogłowy, kłaniam się nisko, to jest Rzut za trzy i dzisiaj przede wszystkim omawiamy mecz Telmetu Enei BC Zielona Góra z Treflem Sopot, ale będziemy też w dwóch młodzieżowych klubach Zielonej Góry. Porozmawiamy o turniejach, które zapowiadają się i w Green Starze, i w SKM-ie Zastal Zielona Góra. Ale zaczynamy od Telmetu Enei BC Zielona Góra. Wczoraj do Zielonej Góry przyjechał Trefl Sopot, jedna z rewelacji sezonu. Drużyna, która do wczoraj miała bilans 8-4, która walczyła dzielnie o zwycięstwa z Polskim Cukrem Toruń czy z Arką Gdynia, wygrała z Anwilem Włocławek, była chwalona drużyna Marcina Stefańskiego i wczoraj do 20 minuty, no można było powiedzieć, że rzeczywiście uzasadnione były obawy trenerów z Telmetu Enei BC Zielona Góra, bo ci mówili przed spotkaniem, że są ostrożni, że z obawami podchodzą do meczu z Treflem, bo Trefl jest dobry pod koszem, bo Trefl jest dobry na obwodzie, bo gra bardzo mądrą koszykówkę, no i zrobił psikusa w pierwszej połowie z Telmetowi Trefl, chociaż już w trakcie meczu zadawałem sobie osobiście pytanie, czy to nie jest przypadkiem tak, że Stelmet jakoś tak źle podszedł do tego pojedynku z Treflem, że za mało agresywnie, nie było tego szybkiego, agresywnego, cisnącego Stelmetu na początku meczu. Właściwie schowany był trochę Drew Gordon, niewidoczny praktycznie, mało widać było Tonego Meyera, Joe Thomason to samo. No także myślę, że widział to też trener Jean Tabak po pierwszej kwarcie, która skończyła się swoją drugą remisem 28-28, co pokazywało, jak słaba jest obrona Stelmetu. Jean Tabak wypuścił absolutnie drugą piątkę na parkiet. Szukali trenerzy po prostu rozwiązań, szukali jakiegoś impulsu dla tej drużyny, ale impulsu jak nie było w pierwszej kwarcie, tak nie było w drugiej i po pierwszej połowie przegrywaliśmy 46-50. Wiemy, że w szatni mocno Jean Tabak porozmawiał sobie ze swoją drużyną, pytał pojedynczych zawodników, czemu tak słabo grają, wskazywał palcem, że wy macie grać, powinniście grać lepiej, przestańcie myśleć o tym, co było w VTB z Smokami Mińsk, tylko zacznijcie tutaj skupiać się na tym spotkaniu. No i jak się skupili i jak zaczęli grać, to wiecie, co się wydarzyło. 38-14 w trzeciej kwarcie, genialny mecz Iwicy Radicza w trzeciej kwarcie, 11 punktów w trzeciej kwarcie tego zawodnika. Świetnie Ludę Hakanson, dołączyli się pozostali, bardzo dobre wejście miał też nowy Mikołaj Witliński, Jarosław Zyskowski zrobił swoje, wywalczył, odpalił swoją średnią, a i swoje dodali weterani Przemysław Zamojski i Łukasz Koszarek. I Stelmet ostatecznie wygrał, a Jean Tabak króciutko podsumował mecz tak.
Kiedy wygrywasz tyle meczów z rzędu, ile my wygraliśmy i nie traktujesz kolejnego spotkania odpowiednio, no to możesz w nim zaspać. I coś takiego przyszło właśnie dzisiaj. W naszym zespole było kilku zawodników, którzy zaczęli mecz bez odpowiedniego podejścia, takiego, którego wymagamy. Może to efekt tego, że gramy dużo meczów, że jeszcze są święta, no ale jak już zaczęliśmy ten mecz traktować na poważnie i zaczęliśmy grać naszą koszykówkę, od razu przyszła jakość, no i wygraliśmy ten mecz.
No właśnie, jak się na poważnie traktuje przeciwnika, to wtedy przychodzi jakość i wygrywamy. No to teraz zapytajmy przeciwnika, jak on traktował mecz, jak on widział to wszystko, co się działo na boisku z pozycji parkietu właśnie. Marcin Stefański, trener Trefla Sopot, kiedyś zawodnik Jeana Tabaka i Mariusza Niedbalskiego, jednego z asystentów Tabaka teraz w Stelmecie. Wrócimy jeszcze do naszego sztabu trenerskiego, ale teraz sztab trenerski Trefla.
Miło było przed meczem przyjechać tu. Do przerwy też było miło, no po przerwie już było trochę mniej miło. Generalnie no, trzecia kwarta decydowało po raz w tym meczu. Rzucili nam przeciwnicy 38 punktów, co można by było tak naprawdę podzielić na dwie kwarty. Myślę, że kluczowa była ta trzecia kwarta. Energetycznie trochę stanęliśmy, nie wiem, czy nie wytrzymaliśmy tempa, być może to też było powodem. Mieliśmy najmniej strat we wszystkich meczach, które graliśmy, a graliśmy z najbardziej agresywną obroną do tej pory, z którą się spotkaliśmy, a mieliśmy dwa razy mniej strat niż normalnie, co mogę uznać za duży pozytyw, ale też nie trafialiśmy z otwartych pozycji, bo nasz na przykład Jeff Robertson, który jest świetnym strzelcem i ma 45-50%, znaczy ja nie mówię, że przez niego gdzieś tam przegraliśmy, tylko bardziej mi chodzi o to, że no, mieliśmy 8-36-3 i umówmy się, z całym szacunkiem do obrony Zielonej Góry, też było bardzo dużo gdzieś tych rzutów otwartych. Natomiast drużyna przeciwna też oddała 30 rzutów, ale trafiła 16. Więc no nie zwalam tutaj na rzuty, no po prostu dziś słaba energetycznie druga połowa, mieliśmy też mecz gdzieś tam w środę, nie jesteśmy przyzwyczajeni może do tego jak Zielona Góra, no i te niecelne rzuty, gdzieś tam też wiadomo brak konsekwencji trochę w obronie, pierwsza połowa bardzo nam dobrze poszła, no ale w drugiej już gdzieś tam stanęliśmy, szkoda, ale gratulacje dla myślę, że jednego z najlepszych trenerów, z którymi współpracowałem jako zawodnik, i dla kapitana Koszarka i dla całej Zielonej Góry.
I tak mówił trener Stefański, a teraz jeden z jego zawodników, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników Trefla Sopot, chyba w ogóle najbardziej doświadczony, Paweł Leończyk. Wczoraj grał do pewnego momentu bardzo dobrze w tych zawodach, tak jak i cały Trefl. 14 punktów zdobył, 7 zbiórek zaliczył, a po meczu, no jednak trochę smutny mówił tak.
Szkoda, że ta druga połowa tak się potoczyła, bo pierwsza i druga kwarta były naprawdę niezłe w naszym wykonaniu. To już można powiedzieć z tych przegranych meczów kolejne spotkanie, gdzie gramy do pewnego momentu naprawdę dobrze, a później gdzieś stajemy i oddajemy mecz. Nie trafiamy gdzieś z rzutów otwartych pozycji. Nie wiem, czy to wynika też, że gdzieś tam gramy trochę mniej w pewnym momencie zespołowo. Później mamy problem z obroną i dzisiaj Stelmet świetnie to wykorzystał. Są w bardzo dobrej dyspozycji, a tak naprawdę no 20 minut dzisiaj z naszej strony naprawdę fajnej koszykówki. Mamy dużo do poprawy i musimy starać się, żeby w takich spotkaniach z takimi zespołami, z mocnymi drużynami przekładać taką dobrą grę na te dłuższe fragmenty meczu i starać się tak grać jakby więcej minut dobrze i wtedy może będziemy mieli szansę na zwycięstwo w takich spotkaniach. Dzisiaj druga połowa była katastrofalna w naszym wykonaniu i na pewno sporo materiału do analizy.
A tę drugą połowę swoją drogą trzeba przyznać, że w spektakularnych rozmiarach Stelmet wygrał, bo nasza drużyna zdobyła w tej drugiej połowie 64 punkty, a goście tylko punktów 30. A Marcina Stefańskiego, bo wracamy do trenera Trefla, zapytałem na konferencji prasowej, czy można zestawić jakoś te mecze z drużynami z czołówki jego ekipy, Polski Cukier, Arka Gdynia, Stelmet, Zielona Góra. W tych trzech spotkaniach z zespołami z czołówki do pewnego momentu Trefl się trzymał. W meczach z Arką czy z Polskim Cukrem jeszcze na początku czwartej kwarty prowadził wyrównaną grę i nawet prowadził, no ale przegrywał końcowe, najważniejsze fragmenty meczów. Czy zatem jest jakaś prawidłowość w tych porażkach z czołówką?
Nie, no, dzisiaj zabrakło nam intensywności, no nie wytrzymaliśmy tego fizycznie. Ja wiem, że Zielona Góra grała w niedzielę mecz pucharowy z dogrywką, ale my gdzieś gramy bardzo krótką rotacją, 7-8 zawodnikami. I ciężko nam wytrzymać po prostu cały mecz w takim tempie. To samo było gdzieś tam w Gdyni. Czy w Toruniu po prostu graliśmy przez 30 minut jak równy z równym i gdzieś tam stanęliśmy. Głowy idą w dół, ale no myślę, że no mam, żeby bić się o nie tylko o play-offy, ale o wyższe cele, no to właśnie musimy z tym czubem po prostu grać do ostatniej minuty i nawet przegrać, ale grać do ostatniej minuty. Czego nam gdzieś tam brakuje.
I to Marcin Stefański. Po raz drugi, a teraz jeszcze raz Marcin Stefański, trener Trefla, dostał pytanie na konferencji prasowej od Radia Zielona Góra. Czy czegoś się nauczył od Jana Tabaka, kiedy panowie 7 lat temu współpracowali w Treflu Sopot? Czy wyciągnął coś od Tabaka takiego, co teraz wykorzystuje w swojej pracy trenerskiej?
Krótko. Trochę się od niego nauczyłem. Myślę, że taka też moja filozofia. Jestem też, może nie tak starej daty jak Jan Tabak, ale gdzieś tam jestem też starej daty i lubię tą takie stare zasady mieć w zespole. Lubię też grać hard show, ale no tak jak mówię, gdzieś tam mamy troszkę tą mniejszą rotację, ale staramy się to robić w niektórych meczach. No dzisiaj trochę mniej tego robiliśmy, no bo też przeciwnik trochę innych, ale no, dużo się od niego nauczyłem. Też jest bardzo dobrym człowiekiem, więc fajnie by się z nim pracowało.
A my wracamy do sztabu trenerskiego Stelmetu, ale już Jana Tabaka słuchaliśmy, to teraz posłuchamy sobie no, jednej z osób z tego trójkącika z Trefla Sopot, który to ekstrójkącik Trefla Sopot był w hali CRS w Zielonej Górze. Mówię o Mariuszu Niedbalskim, który w Treflu był najpierw asystentem Jana Tabaka 7 lat temu, a potem sam prowadził zespół Sopotu i jego zawodnikiem, jego podopiecznym był również Marcin Stefański.
Najpierw pytanie o emocje, bo Jan Tabak mówił, że bez emocji jakoś specjalnie podchodzi do meczów z drużynami, w których kiedyś grał lub prowadził, jak u pana, jak pan przeciwko Treflowi, który prowadził, nie pamiętam, czy to była pana pierwsza robota taka profesjonalna?
Moja pierwsza praca, może Turów był pierwszym klubem w Ekstraklasie, natomiast samodzielnie prowadziłem.
Jakiś specjalny w takim razie to?
Spędziłem tam 3 dobre sezony, ale raczej emocjonalnie nie, to już troszeczkę czasu minęło, także przygotowaliśmy się bardzo solidnie z trenerem Tabakiem, bez żadnych emocji.
Ale widziałem ciepłe powitanie z Marcinem Stefańskim, ze swoim byłym zawodnikiem, w końcu się witaliście.
Marcin Stefański to mój były zawodnik, zgadza się. No, jesteśmy z Marcinem w kontakcie, tak naprawdę utrzymujemy ten kontakt, Krzysiu Roszyk również, także no, mam wielu znajomych w Sopocie, natomiast o sentymentach nie mogło być żadnej mowy.
Trzymamy statystyki przed sobą, ta główna to jest 30 punktów różnicy, a zmiana między pierwszą a drugą połową na czym polegała właściwie?
Tylko i wyłącznie energia, tak? Musieliśmy przestawić głowę zawodników, bo nie weszliśmy w mecz tak jak powinniśmy, niektórzy zawodnicy mieli bardzo duży problem, właściwie nie pojawili się na parkiecie w pierwszej połowie, no ta
w ogóle cała ta pierwsza piątka zeszła i w drugiej nie grała.
Szukaliśmy tak odpowiedniego zestawienia, natomiast no, muszę powiedzieć, że nie zmieniliśmy właściwie w naszej taktyce w drugiej połowie nic. Tak? Zmieniła się tylko energia zespołu, zagraliśmy naprawdę bardzo dobrze energetycznie i no, ten wynik popłynął bardzo szybko.
Oni strefą troszkę zaskoczyli w pierwszej połowie?
Nie, nic się nas nie zaskoczyli, wiedzieliśmy, że z Astorią Bydgoszcz zaczęli mecz od strefy tydzień temu, także byliśmy na to przygotowani. Zresztą nie mamy problemów na strefę, prawda, w tym sezonie z grą przeciwko strefie. Przygotowaliśmy się na zawodników wysokich, głównie na Leończyka, na Faulanda.
No ten Fauland nie pograł tutaj właściwie dzisiaj specjalnie.
No pierwszą połowę miał niezłą. Leończyk i Fauland mieli razem 10 zbiórek w pierwszej połowie. Bardzo szybko zrobili te 10 zbiórek. Leończyk 10 punktów do przerwy, także troszeczkę problemów w pierwszej połowie mieliśmy, głównie na zbiórkach, ale możemy rozmawiać o wszystkim, natomiast i tak sprowadza się to do energii.
No ale to się wchodzi do szatni, kliknięcie, warknięcie, krzyknięcie i zawodnicy się zmieniają, bo to ciężko uwierzyć, aż taka zmiana jest.
Nie,
tak?
To trzeba, trener bardzo dobrze dotarł do zawodników w przerwie, naprawdę. Dobra przemowa, także czasami to działa, tak?
A to jest spokojna? Była dzisiaj spokojna przemowa?
No, spokojna przemowa, natomiast no, wartościowa.
10. zwycięstwo z rzędu Stelmetu i co tu sądzić, bo ludzie w euforii w Zielonej Górze, już tak dawno nie pisało się o Stelmecie, że tych chłopaków chce się oglądać. Ostatnie 2 lata to wszyscy mówili, Jezu, jak oni rzeźbią, jak tutaj ciężkie to granie jest. A tutaj z takiej cichej pozycji wyskoczyliście już, mam wrażenie, do grupy faworytów doskoczyliście i jeszcze ładnie gracie.
Szczerze mówiąc, w ogóle o tym nie rozmawiamy, wykonujemy swoją pracę tak naprawdę.
Ale ciężko chyba się nie przyznać, że czujecie, że dobrze to wszystko wygląda.
Oczywiście, no to jest Stelmet, to jest Zielona Góra, także tu się gra zawsze o najwyższe cele i my o tym wiemy, tak? Natomiast no, my naprawdę rzetelnie wykonujemy swoją pracę i rozmawiamy tylko i wyłącznie o najbliższym przeciwniku. Nasz każdy tydzień wygląda tak samo. Analizujemy mecz poprzedni, rozmawiamy o następnym przeciwniku, nie rozmawiamy o przyszłości.
No dobrze, zostawmy trenerów. Teraz dwójka zawodników Stelmetu. Najpierw będzie ten, który zaszalał bardzo mocno w trzeciej kwarcie. Iwica Radić w tej trzeciej kwarcie sam w pojedynkę zdobył 11 punktów.
W tej trzeciej kwarcie cały zespół i ja osobiście ruszyliśmy w końcu z agresją na rywala. Ja trafiłem na dzień dobry, niezłe rzuty i to też jeszcze dodało mi energii. Fani zaczęli nas mocno dopingować, pociągnęli nas, my zatrzymaliśmy kilka akcji rywala w obronie, no i dużo łatwiej się grało, gdy udało się od razu po przerwie złapać ten nasz dobry rytm. A do przerwy graliśmy po prostu niedobrze, trafiliśmy prawie 46 punktów i to niezła liczba, ale straciliśmy aż 50, a to zdecydowanie za dużo jak na jedną połowę. My słabo w obronie, oni trafili sporo ważnych rzutów, my bez naszej zwyczajnej agresji i stąd taka słaba była ta połowa. No i siedliśmy w przerwie w szatni, trener trochę nam powiedział do słuchu i zaczęliśmy grać. Co mówił Tabak? Żeby zagrać jak w VTB, żeby pokazać takie samo podejście, którego to brakowało w pierwszej połowie. No i mówiło o obronie, żeby tu popracować, bo jeśli tego nie będzie, to oczywiste, że nie będzie też dobrego rezultatu. Co do mnie, to wiedziałem, że nie będzie łatwo, bo oni mają dobrych podkoszowych zawodników Faulanda i Leończyka. Wiedzieliśmy, że zdobywają sporo punktów z podkosza i szykowaliśmy się na nich porządnie. Co do Faulanda, wiedzieliśmy, że daje dużo punktów Treflowi, że ma dużo zbiórek w ataku. No i myślę, że udało nam się zabrać jego najważniejsze atuty. I teraz mamy 10. zwycięstwo z rzędu. Gramy świetnie, nie, ale spokojnie, bez podniety. Widzisz, co się może wydarzyć. Potrafimy zagrać połowę słabą, a za chwilę znakomitą. Chodzi mi o to, chcę powiedzieć, że musimy pracować nad stabilnością, nad podejściem do kolejnych meczów, a poza tym nie ma co się podniecać, bo tak naprawdę niczego jeszcze nie wygraliśmy i w kolejnym okresie może być bardzo, bardzo różnie z kolejnymi meczami. Nie myślimy o dalekiej przyszłości, myślimy po prostu o kolejnych pojedynczych spotkaniach. Tyle.
Jeden z bohaterów wczorajszego meczu, Iwica Radić, a teraz jeszcze z graczy z Telmetu. Jeśli chodzi o wczorajszy mecz, z wypowiedzi zostaje nam rozmowa z Marcelem Ponitką.
Marcel Ponitka, proszę jakoś racjonalnie wytłumaczyć zmianę przebiegu tego meczu po przerwie.
Kwestia podejścia do meczu. Nie zagraliśmy na 100% w pierwszej połowie, było to widać. Męczyliśmy się przeważnie w obronie. Rzucili nam 50 punktów przez 20 minut. To było po prostu coś, na co nie możemy pozwalać. Trener nam przypomniał, o co walczymy, dlaczego, powiedzmy, nam idzie dobrze. I że mamy wrócić mentalnie, grać swoje, grać twardo, bo dzięki temu zawsze powiedzmy, udaje nam się pójść do przodu. No i co?
Czyli właściwie banalnie wystarczyło powiedzieć wam parę słów w szatni i od razu zmiana?
Kubeł zimnej wody nam się przydał w trakcie po pierwszej połowie od trenera. Wiadomo, wie pan dokładnie, jak to jest po takich meczach jak z Mińskiem, gdzie powiedzmy jest dogrywka, wraca się z minus 13, potem wygrywa w końcówce ten mecz. Jest chora optymizm, oczywiście nie można się tym zachwycać, bo gramy na dwa fronty, gramy tak naprawdę minimum dwa mecze w tygodniu, nawet trzy. I trzeba się przygotowywać do kolejnego, ale na pewno zawsze te zespoły mentalnie gdzieś siadają. Na szczęście udało nam się wrócić mentalnie, bo myślę, że to nie była kwestia fizyczności. Uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu, widać to po nas i po prostu wróciliśmy do gry w drugiej połowie. Co to można więcej powiedzieć?
10. zwycięstwo z rzędu macie. O czym to świadczy właściwie? No, najdłuższa seria w PLK w tym sezonie. Nie przegraliście już, nie wiem, od którego tam dnia, którego miesiąca.
Nic to nie znaczy. Cały czas walczymy o każde kolejne zwycięstwo. Nie myślimy o tym, co będzie w kwietniu czy w maju. Jasno mamy cel ustawiony na każdy kolejny mecz i chcemy go spełnić na 100%. Jest grupa ambitnych chłopaków, którzy się dobrze rozumieją, którzy chcą pracować i to myślę widać na boisku. Do tego bardzo dobry trener, który tym to steruje i wyciska z nas to, co trzeba. Że tak powiem, i na treningach, i na meczach, więc nie ma żadnego rozluźnienia. Nieważne, czy wygrywamy w VTB, czy wygrywamy w PLK, czy też przegrywamy. Na drugi dzień reset i robimy swoje po prostu.
To jeszcze tylko słówko o VTB, bo przed ostatnim meczem z Smokami po raz pierwszy zostaliście ustawieni jako faworyt meczu przez bukmacherów przynajmniej. Teraz przed meczem z Astaną, jakby pan was postawiłby pan na Stelmet?
A kto stawia nas?
To jest firma Fonbet, która na stronie VTB typy firma bukmacherska pokazuje. Jak przed meczem z Astaną pan uważa? Jest za wami ta Astana w tabeli.
To, że ktoś jest za nami, czy ktoś jest przed nami, to o niczym nie świadczy. Tak jak z Mińskiem. Słyszałem głosy, że to jest najsłabsza drużyna VTB, bo wygrała tylko jeden mecz. Jeżeli się popatrzy szerzej na wyniki, jakie oni, powiedzmy, mieli przeciwko innym drużynom, czyli minus 2, minus 3, minus 2, te mecze były na styku. Tak jak mówię, to są kwestie dosłownie jednej, dwóch akcji, jednej, dwóch pomyłek na korzyść lub na niekorzyść, tak, drużyn. Dlatego też tak to wyglądało, a nie inaczej. Nam się udało, powiedzmy, kilka tych meczów ostatnio wyrwać. Możemy się tylko z tego cieszyć, ale na pewno nie stawiałbym nas w roli faworytów.
A co za Staną?
To samo.
A no właśnie, co będzie za Staną, zobaczymy w najbliższą niedzielę. Czy to samo, czy nie to samo. Od 19.30 będziemy się w niedzielę przekonywali w hali CRS. No i zapraszam też na transmisję do Radia Zielona Góra. A teraz gość Adam Kremer, Green Star Zielona Góra. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Green Star Zielona Góra w każdym razie tutaj, bo jak już mówiliśmy dwa tygodnie temu mniej więcej, będzie piękny turniej z okazji piątych urodzin klubu. I no powiedzmy więcej, kiedy to po pierwsze, tak formalności najpierw?
28-29 grudzień.
Gdzie?
Hala Amelii, to jest hala Mosiru, nowa piękna hala koszykarska.
I teraz największe bomby, czyli kto przyjeżdża, bo przyjeżdżają kluby o nazwach, no wprawdzie bywały kluby z dużymi nazwami w seniorskiej koszykówce, natomiast taki zestaw jednocześnie w młodzieżowej koszykówce jeszcze takiego nie było.
No kurczę, emocje ogromne, także po pierwsze dlatego, że jestem tutaj u ciebie, a jestem twoim wielkim fanem, po drugie, że mogę przedstawić niesamowite zespoły. Przede wszystkim dwukrotny mistrz Euroligi juniorów Partizan Belgrad, Crvena Zvezda Belgrad, mhm. Alba Berlin, Śląsk Wrocław, Strefa Piastów, no świetny klub ŁKS Marcina Gortata.
Jest także też klub Korona Zakrzewo, który Korona jakiś tajemniczy Zakrzewo. Jest.
Wielkopolska. Bardzo fajny klub, od kilku lat prowadzony. Bardzo sobie świetnie radzą w Wielkopolsce.
I Green Star Zielona Góra, tak?
No i Green Star Zielona Góra.
Czy ja mam rozumieć, że te kluby, te zespoły przyjeżdżają, mówiąc krótko, żeby nikogo nie obrazić, bo ileś tam osób brało udział w załatwianiu tych drużyn, ale czy to nazwisko Michajlo Uwalina i no, jego znajomości powodują, no, że...
No słuchaj, no przede wszystkim to jest koleś, który no, już z niejednego pieca chleb jał, jeśli chodzi o koszykówkę. Pierwsza sprawa, no najważniejszym dla nas było załatwienie przyjazdu Crvenej Zvezdy. Jak już Crvena Zvezda się zgodziła, no to już pozostałe zespoły to się wysypały jak można powiedzieć, jak z koszyka. No i ostatnio gruchnęła niesamowita wiadomość dla nas, że będzie też Partizan. No czyli wielkie, ogromne derby Belgradu w Zielonej Górze. Mhm. Co prawda w koszykówce juniorskiej, mówimy o tych chłopakach 12-letnich. No ale no, będziemy mogli posmakować tego na żywo.
A powiedz, czy wy coś więcej wiecie o ich poziomie dzisiaj, czy oni... No, powiedz coś więcej, żeby nawet przybliżyć te zespoły z Belgradu, ale i Niemców z Berlina.
Oczywiście, no ja się posiłkuję wiedzą Michajlo, z którym na ten temat rozmawiałem wielokrotnie, bo dla mnie to są marki no, europejskie, światowej koszykówki. Jak się dowiedzieliśmy, że przyjeżdża Crvena Zvezda i Partizan, no i Alba również, no to mamy świadomość, że mamy do czynienia no, z ekstra klasą juniorskiej koszykówki. To są chłopaki, którzy w przyszłości prawdopodobnie jeden, kilku z nich na pewno będzie grał na najwyższym poziomie w lidze prawdopodobnie NBA. Jest tam jeden taki kolega w Partizanie, który reprezentuje Serbię w ogóle w roczniku 2005, a tutaj mówimy o roczniku 2007. Także no samo oglądanie tych chłopaków na żywo, to dla nas to będzie ogromne przeżycie. No mierzenie się z taką potęgą koszykarską jak Serbia, to będzie wielka nauka dla naszych chłopców. To przede wszystkim traktujemy jako wielką naukę. Nie wyniki są najważniejsze, ale gra z najlepszymi.
Jeżeli chodzi o trenerskie nazwiska, to są jakieś też duże nazwiska, które przyjeżdżają z chłopakami? Będzie ktoś taki, jakiś taki magnes?
Wiesz co, już w ogóle trener juniorów, ja nazwisk nie przytoczę w tej chwili. Z Michajlem na ten temat oczywiście rozmawialiśmy i rzeczywiście chwalił tych trenerów. Mówił o tym, że to są też najwyższa półka trenerska. No ja niestety nazwisk wam tutaj nie przytoczę.
Okej, okay, logistycznie jak to wygląda? Ile to osób tak będzie, jak weźmiemy razem wszystkie te kluby?
115 osób. Ogromne podziękowanie, jeśli mogę teraz sobie pozwolić. Tutaj Urząd Marszałkowski, port lotniczy Babimos, Zielona Góra. No dzięki nim możemy w Dżonkowie umieścić całą tą ekipę. No duże dosyć wyzwanie logistyczne, bo już w czwartek 26 przylatuje Partizan. W piątek przylatuje do Berlina Crvena Zvezda. Musimy ich wszystkich odebrać. Przyjeżdżają wieczorem w piątek 27 wszystkie zespoły z Polski.
Czyli tam w hoteliku na ośrodku na Wossi, że wszyscy śpią, tak?
Tak, wszyscy śpią w sportowym olimpijskim hotelu.
Autobusy załatwione, będą busy, dowozy.
Tak, idziemy, tutaj mamy państwo Havryl, dziękuję bardzo tutaj na antenie bardzo, bo będą tutaj logistycznie nam bardzo pomagać. No jest sporo takich osób prywatnych, rodziców przede wszystkim Greenstar, którzy pomogą nam w organizacji tego turnieju, no ale tak to się w Europie robi. Na poziomie koszykówki juniorskiej to nie tworzą takie turnieje, nie tworzą agenci, nie tworzą jakieś firmy marketingowe, tylko rodzice, rodziny pomagają i tutaj od razu z góry za to bardzo dziękuję, bo wiem, że jest spora grupa rodziców, którzy zaangażowali się i zaangażują się w to bardzo.
Pytanie o halę. Wiem, że się denerwujecie, jak pytam o te zapachy z hali przy ulicy Wyspiańskiego, bo tam trenujecie na co dzień na tej...
No ale to jest zapach...
Nowicie
ten,
słynnej...
No zapach historii.
Zdecydowanie. Kto tam nie grał,
kto
prawda?
Tam nie grał.
Ale wy nie będziecie właśnie grali tym razem na Wyspiańskiego. Powiedz więcej, gdzie w takim razie.
No pierwsze moje kroki to były do pana Robert Roberta Jagiełowicza, dyrektora Mosir, i no, tak nieskromnie zapytałem, czy jeżeli byśmy mieli w marzeniach zorganizowanie takiego turnieju, czy byłaby taka możliwość zagrania na hali na Ameli, no bo jest to hala stworzona do koszykówki, praktycznie bez zamknięcia. Po kilku minutach byliśmy dogadani, mówili, oczywiście, znaleźliśmy tylko który będzie wszystkim pasował, żeby tam nie kolidowało to z treningami zespołu, które korzystają z hali Ameli. Także to był moment, za co też bardzo, bardzo panu Jagiełowiczowi dziękuję.
Słuchaj, a to ja teraz tak troszeczkę niekontrowersyjnie, publicystycznie bardziej, a czemu SKM Zastal w takim razie nie bierze udziału, jak to jeszcze hala Ameli, gdzie oni też trenują?
Dokładnie.
Tak?
Muszę powiedzieć, że pierwsze moje kroki, jeśli chodzi o polskie zespoły, to był SKM. Ja zaprosiłem, znamy się dobrze z prezesem Morkowskim. Zaprosiłem zespół, rozmawialiśmy rzeczywiście gdzieś tam, nie do końca byśmy pewni, co do w ogóle tego turnieju. W ostatnim czasie, kiedy już mieliśmy zapewnienia, że ten turniej się już w 100% odbędzie. Chodziło przede wszystkim oczywiście o fundusze. Po kilku dniach otrzymałem odpowiedź, że no jest to taki okres między świętami a Nowym Rokiem i
jednak
sporo
nie.
Chłopaków nie będzie i nie mogą w tym turnieju, no niestety, zagrać. No, żałuję bardzo.
Okej, czas nam się kończy, natomiast powiedz jeszcze krótko, generalnie co w Greenstarze słychać? Czy Michał Owalin już znalazł sobie klub? To po pierwsze, i czy zostawił młodych chłopaków, czy ciągle jest tutaj, czy gdzieś znalazł pracę w seniorskiej koszykówce?
No wiesz co... My cały czas liczymy na to, że on tej roboty nie znajdzie.
On myśli inaczej.
On zupełnie myśli inaczej, bo to jest gościu, który on musi pracować, on żyje koszykówką, on no nie chce tutaj się wyrażać na antenie, co on robi rano, jak wstaje i wieczorem, jak zasypia, on po prostu żyje tym sportem. No my z tego korzystamy, więc jak on gdzieś tam nas zostawi. Co prawda ściągnęliśmy niedawno Lukę Filipcewicza, byłego trenera też z Belgradu, koszykówki. W tej chwili jest naszym trenerem i gdzieś tam on go zastępuje. Oczywiście Łukasz Łukaszewski, który nam tutaj cały czas dzieli, w której pomaga już od wielu lat. No, gdyby rzeczywiście znalazł klub, no przyjmiemy to z pokorą i będziemy działać dalej, ale jest póki co na miejscu. I
co u was słychać w takim razie? Jest okej? Okay? Dzieciaków jest, dużo więcej, najwięcej?
Jest super. Ten ostatni okres jest dla nas bardzo, bardzo fajny. Oczywiście cały czas szukamy jakiegoś wsparcia finansowego, pomocy, gdzieś jakiś sponsor, może ktoś nas słucha i chciałby tych szalonych tutaj chłopaków z Greenstara wspomóc. Oczywiście będziemy bardzo wdzięczni za to, co do tej pory otrzymaliśmy. Bardzo dziękujemy. No, zapraszamy was, kochani, na ten turniej. Tutaj słychać pewnie w moim głosie mnóstwo emocji. Chciałbym te emocje przelać na naszych słuchaczy, przerzucić na was, żebyście zrozumieli, co ja czuję i co czuje tutaj nasz cały klub, że możemy taki turniej zorganizować.
Okej, to będziemy kończyli. Mówił wzruszony Adam Kremer z Greenstar. Ja jeszcze raz powtórzę, 28-29 grudnia.
Słowo, panie Jacku, muszę
hala
jeszcze.
Przy Ameli.
No. Wesołych świąt. Zrobimy wesołych świąt.
Okej, natomiast ty nie jesteś ostatni, natomiast jeszcze będę miał teraz przedstawiciela SKM-u. Słuchaj, no chcę ciebie zapytać, jeszcze raz powtarzam, nie chodzi o żadne kontrowersje, no ale jesteście konkurencją tutaj na terenie Zielonogóry?
Oczywiście,
że
jesteśmy.
Jest
oczywiście.
Właściwie?
Jeśli chodzi o sport, jesteśmy konkurencją. Ja bym chciał, żeby na tej płaszczyźnie sportowej wyłącznie tak to wyglądało. I ja, żeśmy jakieś tam problemy były, które odcięliśmy grubą, czarną krechą. No. W tej chwili po prostu chodzi o to, żeby nasze dzieciaki trenowały, rywalizowały ze sobą. Nie ma nic lepszego jak rywalizacja sportowa i to jest najważniejsze.
Oby zdrowa rzeczywiście, tak jak mówisz. Natomiast SKM, tutaj chciałem też zapowiedzieć tym, którzy chcieliby być może w najbliższy weekend obejrzeć turniej półfinałowy. To się nazywa Polish Youth Hoop Heroes, a to po polsku rzecz ujmując, upraszczając sprawę, są
U15,
nieoficjalne mistrzostwa polskich chłopców U15 i tutaj jest turniej półfinałowy, a tenże szef SKM-u Zastal Robert Morkowski będzie na ten turniej teraz zapraszał. To będzie ostatnia rozmowa w tym programie. Rzut za trzy, Jacek Białogłowy i Adam Kremer dzisiaj, a jak Zastal, Stelmet, przepraszam, wczoraj?
Ach kurczę, dzieciakom będziemy pokazywać to kiedyś w przyszłości.
Tą trzecią kwartę.
No trzecią kwartę zdecydowanie.
Dzięki, słuchamy teraz Roberta Morkowskiego.
W dniach 22 grudnia 2019 roku w Zielonej Górze odbędzie się drugi półfinałowy turniej cyklu Polish Youth Hoop Heroes w koszykówce chłopców. Są to nieoficjalne mistrzostwa Polski w kategorii U15 rocznika 2005. W turnieju weźmie udział 8 drużyn. Są to drużyny wyłonione na podstawie rankingu za poprzedni sezon rozgrywkowy tej kategorii wiekowej. Jest to wyselekcjonowanych 16 drużyn, które zaszły najdalej w zeszłym roku w cyklu mistrzostw U14 i w Zielonej Górze 8 drużyn weźmie udział. Jest to drużyna z UKS AK Komorów, BC Swiss Kronożary, SKM Zastal Fatto Developer Zielona Góra, TKM Włocławek, Spójnia, Stargard Śląsk Wrocław, Żak Koszalin, Oknoplast Korona Kraków. Drużyny są podzielone na dwie grupy po cztery zespoły. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do strefy półfinałowej i rozegrają mecze później o miejsca 1-4. Cztery najlepsze drużyny awansują do turnieju finałowego tych rozgrywek. Rozgrywki te zostały stworzone kilka lat temu przez trenerów właśnie drużyn kategorii U15. Cykl tych turniejów jest tym uatrakcyjnieniem rozgrywek, podniesieniem jakości szkolenia. Jest to dość fajne źródło informacji dla trenerów kat narodowych, gdzie przyjeżdżają najlepsze drużyny w kraju w tej kategorii wiekowej. Mecze zaczynają się w piątek od godziny 12 do samego wieczora. Są mecze eliminacyjne grupowe. W sobotę kończymy mecze eliminacyjne w sesji przedpołudniowej. Mecze będą od 11 do godziny 13.30. Od 16.30 do 20.30 będą rozgrywane mecze półfinałowe i mecze o miejsca 5-8. W niedzielę o godzinie 9 mamy mecz o trzecie miejsce i mecz o siódme miejsce. O godzinie 11 mamy mecz finałowy o pierwsze miejsce i na drugim boisku mecz o miejsce piąte. Także zapraszamy wszystkich kibiców młodzieżowej koszykówki na halę Amelii w Zielonej Górze zobaczyć 15-latków, którzy będą dzielnie walczyć. Także jeszcze raz zapraszam wszystkich fanów młodzieżowej koszykówki na halę Amelii w Zielonej Górze.
Rzut za 3. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.